ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
To 159. odcinek ShuffleCast. Matko Boska, jak ten czas leci. Dzisiaj jesteśmy jak zwykle w tym samym pełnym, dużym, trzyosobowym składzie, a jest to dokładnie Damian Pracz.
No cześć.
I Bartek Rogacewicz.
Cześć.
I jestem oczywiście ja, Sławek Agata. Panowie, tematów dzisiaj multum. Naprawdę, po prostu dzisiaj jest tego dużo.
Bo takie to jest życie w tej technologii.
No nie? Jak się nawali na jeden tydzień wszystko nagle, to ciężko, wiesz, przejść obok tego obojętnie i w ogóle. Więc nie będę was pytał standardowo, czyli jak tam minął tydzień, jakieś takie bzdety. A, tylko powiedzmy, że jesteśmy na Spotify, dzięki tutaj Bartkowi. Bartek, gratulacje za wprowadzenie tak, nas na Spotify.
Bartek jak zwykle na Jana po prostu. Jak wyglądało wrzucenie na Spotify?
Cicho.
Ale nie chodzi mi o taką... Poczekaj. Chodzi mi o to, że wszedłem sobie na... rozmawiałem z moją dziewczyną i powiedziała mi, że jakby jest taki jeden zawodnik, który ma swój podcast i że on jest na Spotify. No i ja wszedłem i okazało się, że Ziomek ma kurwa... przepraszam, ma dwa podcinki na tym Spotify.
Widzisz, jak ja to mówię, jest, nie, no, w życiu? No.
Taki żuk i ma tylko dwa odcinki i jest na Spotify, a nas nie ma. Takie dziedzictwo technologiczne się marnuje, no to nie, trzeba to nadrobić.
Technology legacy. Normalnie tak. Jakieś te...
A w ogóle legacy słowo to jest takie piękne słowo, aż przykro, że nie ma go w języku polskim.
No. Dobrze, no to jesteśmy. Jak chcecie, możecie nas słuchać na Spotify. Słuchajcie nas zresztą, gdzie chcecie. W ogóle ludzie nas po statystykach słuchają z tak różnych źródeł, że po prostu czasami jestem zszokowany, że się da. No ale się da. Nie chodzi o...
Tak, zwinyli.
ShuffleCast całe na winylach, edycja kolekcjonerska. Biorę.
Jezus Boże, drogi, jakie to jest marnotrawstwo, no nie? To jest zanieczyszczenie środowiska.
No, to by było nieekologiczne. Damian, jesteś? Żyjesz? Nie śmiesz się z naszych suchych żartów. Dobra.
Nie, postanowiłem nagrać odcinki ShuffleCasta na kasety magnetofonowe.
To też by było całkiem ciekawe i sobie tak puszczać. Dobra, koniec tego pierdololo, za przeproszeniem. Chuj z Ameryka.
A jak ja...
To nie było przekleństwo, Bartek.
Spokój. Myślę, że to po prostu chuj z Ameryka.
No, chuj z Ameryka.
No to...
O co kaman?
Nie wiem, jakby, bo jako, że jestem... niektórych denerwuje mój humor. Tak na co dzień i nad czasem rzadziej, czasem częściej. Ale mój humor wynika z tego, że jakby mam pewne wzorce. I jednym z takich wzorców, który po prostu mnie totalnie rozwala i zawsze kładzie na upadki, jest pan Sacha Baron Cohen. Tak to się chyba czyta. Ten pan to jest... bardziej szerzej znany pewnie ludziom z okazji roli i filmu Borat. Potem nagrał genialny film o niemieckim jakby krytyku mody Bruno, który w dodatku był gejem. Co też jest dosyć ważne, dlatego że oczywiście nie wchodząc w uprzedzenia i tak dalej, po prostu chodzi o to, że koleś tak idealnie po prostu przedstawił te różne problemy, że naprawdę było to świetne i w bardzo fajny, prześmiewczy sposób, w sensie. Potem był film Dyktator i jakby w filmie Dyktator mój ulubiony cytat, po prostu piękny cytat, to jest jak rodzi się dziecko i urodziła się dziewczynka i ten dyktator mówi do tych ludzi, że to dziewczynka, gdzie jest śmietnik? Po prostu, ja uwielbiam takie poczucie humoru, jakby dla mnie to jest po prostu epickie, no nie? Bo to uderza w te wszystkie jakby uprzedzenia ludzi, te wszystkie stereotypy i tak dalej. No i teraz zajął się kolejną produkcją. Tym razem, co fajne, nie jest to film, więc to nie jest tak, że półtorej godziny i siema, tylko jest to 7 odcinków, które są w pierwszym sezonie Who is America. Nie nazwałbym tego ani talk show, ani nazwałbym tego serialem. To jest takie, ktoś to kiedyś nazywał, że to jest humo dokumentary, na zasadzie, że humorystyczny dokument, coś takiego, nie pamiętam.
Jezu, to już są takie razie... gatunki nawet?
Nie wiem, coś to jakoś tam czytałem kiedyś, że ktoś tak nazwał tą jego produkcję, ale chodzi mi o to, że to jest 7 odcinków, w których on się wciela w 4 różne postacie i rozmawia z politykami i ważnymi ludźmi ze świata, znaczy ze świata polityki i tak dalej w Stanach Zjednoczonych i opinii publicznej. I akcja jest dosyć gruba, dlatego że koleś na przykład to było chyba tak. No tam na przykład był koleś, który kiedyś był wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, był ziomek, był Bernie Sanders, którego tam dobrze wkręcił. Jakby były, a i tam są grube akcje, na zasadzie, nie wiem, koleś opowiada drugiemu, znaczy ten Sasha wkręca jednego człowieka w przebraniu, że to jest tak ogólnie, że jak mu islamista będzie próbował odciąć głowę, to musi ugryźć go w penisa. No i koleś, i ten Sasza zakłada tego penisa i to oni ćwiczą. I ten polityk wziął tego normalnie jakby i... No, wziął do ust na wizji, że tak powiem, tego sztucznego penisa. I to jest ewidentnie jakby, no to jest po prostu... Mnie parę razy zatkało, no nie? A jakby znacie moje przy humoru, wiecie, że jakby... Znaczy mi się to raczej nie zdarza, żeby mnie zatkało. Ale po prostu tam są takie akcje i to zarówno pod kątem takim prawicowym, w sensie tych ludzi, którzy są jakby takimi bohaterami prawicy, jak i tymi lewicowymi, jak i w ogóle takimi, no różnymi, no nie? Albo na przykład on pojechał gdzieś tam na południe Stanów Zjednoczonych i powiedział im, że tutaj zostanie wybudowany, wiesz, zgromadził ludzi w tam jakimś budynku takim a la ratuszu, no nie? I mam dla was świetną informację, wybudujemy tutaj drugi największy meczet zaraz po meczce, meczce, czy coś takiego.
Po meczce, tak.
I chodzi o to, że akcja była o tyle wyjątkowa, że tam ludzie, w tym tam jest zezwolenie na broń i było ryzyko, że ci ludzie go po prostu zastrzelą. W sensie reakcja z ludzi była tak bezcenna, po prostu już nie chcę więcej opowiadać, ale tych akcji tam jest na tyle dużo, że to i tak za wiele nie zespoilowałem, ale po prostu, no polecam to obejrzeć, to nie?
A ten...
Bardzo to rozwija poglądy, moim zdaniem.
A gdzie można
sensie...
to... Bardzo to rozwija poglądy, świetnie.
To jest produkcja Showmaxu, więc można to powiedzieć na playerze.pl na przykład.
Ale zaraz, jak to jest Showmaxu, to na Showmax chyba powinno...
No to na... Znaczy ja widziałem to na playerze też.pl.
A, okej.
Okay. W każdym razie jest to tak epickie... Znaczy jest to totalnie zatrważające i myślę, że w Polsce jakby coś takiego zrobić, to też byśmy mieli kilka bardzo chorych przypadków. Ale po prostu, no nie wiem.
To, no to brzmi jak jakieś bardziej jak patostreamy dla mnie, a nie jak ten.
Ale no, wiesz, spoko. Na przykład było
może
coś takiego...
Może tego humoru nie kupuję po prostu i tyle.
Nie, było coś takiego, że on powiedział jakiemuś politykowi, że jak będzie go atakował islamista, jeszcze to był jeszcze inny akces z islamistą, bo tam w ogóle w Stanach oni mają dosyć solidny lot na ten ISIS, na ten ISIS cały. I on mówi, że jak będziecie gonił islamista, to powinieneś zdjąć spodnie i zacząć jakby kierować się do niego tyłkiem. I krzyczeć mu, że wtedy jak jeżeli się dotknie, to zostanie gejem, no nie? I koleś, który tam zaczął tak robić w stosunku do... Jakby zaczął, zdjął spodnie normalnie, zaczął na wizji, wiesz, tak latać za tym Saszą, bo ten Sasza się wcielił niby w islamistę, no nie? W sensie, że on udał, to były takie ćwiczenia, ala po 40 godzinach, 48 godzinach od emisji tego odcinka koleś złożył dymisję, no nie? W ogóle.
Spoko.
Więc jest to naprawdę po prostu, to jest... To trzeba zobaczyć, to jakby to naprawdę no, niesamowite.
Bartek poleca.
Tak, ale też po prostu śmieszne były te poglądy lewicowe na zasadzie, że pedofil to znaczy kochać dzieci, więc ja kocham dzieci i on się wkręcił w takiego lewicowego typka, który chce zmienić znaczenie słowa pedofil z negatywnego na pozytywne i on jest pedofilem i zaczął temu politykowi, który z nim rozmawiał z takim ewidentnie prawicowym politykiem, że ty mój drogi pedofilu do tego typa gadać, no nie? Po prostu nie no, takie błoto, no niesamowite, naprawdę, niesamowite, no super.
Niesamowite, super. Wybacz, ale totalnie, jakby nie, spoko, no jak ciebie to bawi, to cię bawi. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu humoru, ale tego nie zmienię, no. A Damian zasnął, więc wiesz, więc ciężko określić, jaki jest jego stosunek.
Ale on to robi specjalnie, w sensie jakby myślę, że Damian też prędzej czy później powie nam, że to oglądał i było zajebiste.
Aha, okej. Okay. Dobra, przejdźmy dalej, proszę pana. Teraz Damian przejmie pałeczkę przysłowiową.
Czekajcie, tylko wstanę.
W kontekście poprzedniego tematu to dobry żart jest.
Czekajcie, właśnie... muszę wstać tylko, bo zasnąłem podobno.
A, no. Nie, a tak całkiem serio to co? Czas na recenzję Red Dead Redemption. Dwa.
Czas na recenzję.
Podobno do sklepu trafiło 17 milionów sztuk tej gry w ogóle.
No, podobno ma najlepsze otwarcie weekendowe wszechczasów, a ogólnie tam chyba tylko wiele lepiej sprzedawało się GTA 5.
No, w naszej ekipie 66% ludzi posiada.
To tak jak z Beatsami.
No, to tak jak z Beatsami, ale do tego przejdziemy później. No dobrze, Damian, jak ci się podoba
Redemption 2? Od razu mówię, że dla niektórych może to nie być pełna recenzja, ponieważ nie skończyłem gry.
Nie, i będziesz mówił o grze nie chodzi.
A czy Rockstar ci tutaj zapłacił za drożdżówkę na przykład?
Nie.
I za przejazd na dzisiejszy podcast?
A, za przejazd tak. I hotel jeszcze opłacił.
I na koniu przyjechałeś.
Tak.
Białym.
Tyłem.
Tyłem. Dokładnie, od Spice'em się ten. Mów, jak ci się podoba Red Dead Redemption 2?
Po pierwsze, zacznę od tego, że Rockstar w tej grze udowadnia, że nic nie musi.
Ale nie będziesz teraz powtarzał opinii z Antyweba?
Nie, jakie opinie z Antyweba?
Nie, bo oni coś takiego napisali. No?
Nie, dla mnie Rockstar udowodnił to, że On nic nie musi. On nie musi dostosować się do, nie wiem, nowych asasynów, które wychodzą co roku. Nie musi dostosować się do jednych wielkich, nie wiem, wybuchów, ciągłej akcji i tak dalej. Rockstar miał swoją ścieżkę, moim zdaniem, przy Red Dead Redemption 2 i jak jest mniej więcej w 30% gry, to tą ścieżką do tej pory cały czas podąża i mam nadzieję, że będzie tak do końca. A mianowicie, moim zdaniem, ta gra jest stworzona przede wszystkim tym, żeby się tą grą cieszyć, ale w inny sposób niż dotychczas.
To znaczy?
To troszeczkę jak z Wiedźminem, że mają cię bawić grafika, mają cię bawić postacie drugoplanowe, mają cię bawić misje, dialogi, a nie to, co jakby, a nie, nie, nie tylko walka, jakieś, nie wiem, wybuchy, wir akcji i tak dalej, nie? To, co w większości rzeczy w grach dostajesz.
A ja w ogóle odniosłem wrażenie, jak gram w to, no, że tutaj jest nie wiem, jak to nazwać. Najbardziej powolni bohaterowie, w jakich kiedykolwiek grałem. Chodzi główny bohater.
Tak, bo fabuła cała się w ogóle rozwija bardzo powoli. Cały bohater jest czasami do bólu realistyczny i do bólu mało uproszczony.
W sensie... To jak on się wspina.
No, no.
Ja sobie myślę, Boże, szybciej, stary, weź, rusz się trochę, no.
No, czasami tak jest. Ale przede wszystkim najbardziej mi się podoba cały klimat w tej grze, nie? Klimat dla mnie jest tutaj fenomenalny, jest wyśmienity i absolutnie nie mam nic do zarzucenia klimatowi. Moim zdaniem ta gra pod względem klimatu nawet przewyższa Wiedźmina Trójkę, naprawdę.
Nie grałem jest Wiedźmina, absolutnie, więc...
Jest absolutnie spójna. Bardzo podoba mi się realizm, który Rockstar na tyle ile mógł wrzucił do tej gry. Chociaż, że nie wiem, skórowanie zwierząt, tak? Taka prozaiczna czynność, a no, wygląda to spoko po prostu. Mi się podoba, tak? Podobają mi się wszystkie widoki, cała mapa, podoba mi się różnorodność zadań.
Miałeś tak, że się zatrzymywałeś, żeby sobie popatrzeć?
Oczywiście, że myślę, że raz.
No,
tak to samo jak w Wiedźminie zresztą. Różnorodność zadań mi się podoba. Podoba mi się prowadzenie tej całej akcji tej gry, tak. Bardzo z takim dobrym smakiem, tak wiesz, tak powoli, że niczego nie jest za dużo, ale. To, na co musisz zwrócić uwagę, to ta uwaga jest zwrócona. I no ta gra mnie na przykład mnie wciąga. I do tego stopnia, że jak mam odpalić, na przykład mam wolną godzinę, nie? Nie odpalaj sobie Red Dead Redemption 2, bo wiem, że ta godzina jest za mało. Ja muszę mieć ze 3 godziny.
Właśnie.
Muszę mieć ze 3 godzinki, żeby no 2,5, może 2 to tak przynajmniej, absolutnie przynajmniej, żeby sobie usiąść i delektować się tym produktem, naprawdę.
Ale wiesz co, ja mam z tym problem pewien, bo ty mówisz, wyżygałeś tonę miodu na tą grę, a ja chcę powiedzieć...
Ale mamy troszeczkę widzę kilka wad, więc spokojnie.
Spoko, ja ci nie dam przeprowadzić takiej klasycznie, tak jak masz w zwyczaju, że mówisz jednym logiem. Nie, będę ci przerywał. Od razu ci powiem, bo Bartek nie grał, więc jakby pewnie się nie będzie za mocno udzielał, ale ja powiem ci jedną rzecz. Mnie strasznie drażni na razie to, że save'y są w takich odległościach, że są jakby co misje, takie odnoszę wrażenie. I
no, tak to wygląda.
I nie możesz sobie usiąść, to nie jest fifka, w którą sobie siądziesz, pykniesz 2 meczyki i wyłączysz.
No tak, jak przejdziesz pod koniec misji, to w zasadzie ci cofa do początku.
No dokładnie, więc musisz ją przejść ponownie, i ponownie, i ponownie. I albo robisz ją, albo jej nie robisz. Czyli jak nie masz godziny, tak liczę godzina, tak mi wychodzi, na misję, no to nie masz co siadać, tak? I dla mnie to jest gra... To jest jej wada i zaleta jednocześnie, bo to jest gra, którą ja czuję, jakbym powiedział, kiedy w nią mogę zagrać, to nie jest gra na imprezę, to jest gra, że ja sobie wieczorkiem siadam z piwkiem, że tak powiem, sam
na kanapie,
na
kanapie,
pad w ręku, rozświetlam światła dookoła, jest wieczór, a ja przenoszę się w świat dzikiego zachodu, już nie takiego dzikiego nawet bardzo. I to jest chyba 1899 rok, jeżeli dobrze pamiętam fabuła.
Bodajże tak. Ten.
I po prostu zaczynam się wciągać w fabułę, ale też nie tylko, jakby tutaj ten. I to jest mój pierwszy z dwóch zarzutów do tej gry. I teraz pozwolicie mówić, no to proszę, pan chce powiedzieć też jakiś zarzut, to proszę. Jeżeli dobrze zrozumiałem, że chcesz teraz powiedzieć jakąś, coś tobie się nie podoba.
Najbardziej mnie wiesz co denerwuje? Najbardziej denerwuje mnie sterowanie.
O właśnie, to był ciekawy temat. No mów.
Co ci ponieważ moim zdaniem jest dość pogmatwane i absolutnie nie jest intuicyjne.
Co ci się
ja
nie
po 30, po 30 problemach, procentach gry mam problemy czasami z ogarnięciem, nie wiem, jakichś kombosów, jakieś na koniu na przykład, nie? Bo nie pamiętam tego po prostu, bo tego jest tyle, że to jest, jak nie używasz tego non-stop, to jest problem, żeby to ogarnąć. Na przykład dokopanie się czasami do ekwipunku i wybieranie czegoś przez te 15 tysięcy kółeczek też mnie to drażni. Mogli to jakoś troszkę uprościć, nie? Po prostu.
Zgadzam się. Mam też problem ze sterowaniem. Chociaż co śmieszne, jestem przyzwyczajony, że wszelkie strzały w grach, ja mam pod X-ami, nie wiem, pod X-ami ewentualnie...
No dość naturalne bym powiedział.
Tak, Ale nie do końca, bo oni tutaj zrobili, że strzelanie masz pod bodajże R1 albo R2. Mhm. Nie? R1 chyba. Nie pamiętam, czy R2 czy R1.
Musiałeś, żeś padał do ręki.
Tak, ja też, bo to jest pamięć mięśniowa. A celowanie masz analogicznie po lewej stronie. I to jest pozorom bardzo naturalne dla graczy, którzy pracowali na joystickach. Ponieważ joystick miał to samo. Masz też poprzez zaciągnięcie. I jest to też naturalne, dlatego że broń, jak strzelasz, to też masz pociągnięcie za cyngiel, tym dokładnie palcem, tak? Czy tam wskazującym.
Ale dla ludzi, którzy grają na PC-tach, to jest pewien problem.
No to inny temat, chodzi. Tak? Tak. Znaczy wiesz, tutaj sobie powiedzmy, no w Red Dead Redemption to sobie na PC-cie nie pograsz. Chyba, że na YouTubie sobie pooglądasz. Tak? Chociaż można... A, ktoś pisał, gdzieś widziałem odpowiedź, czy można podpiąć myszkę i klawiaturę.
Podobno można.
Podobno można, podobno działa.
Nie testowałem.
Ja też nie. Natomiast mnie osobiście sterowanie nie drażni na poziomie podstawowego sterowania, ale masz rację, drażni mnie. Już po chwili pojawiają się jakieś bardziej skomplikowane rzeczy i czułem się, jakbym grał w Mortala. Tylko, że tam fatality jest samą wartością samą dla siebie, tak? A tutaj musisz się naklecić tych przycisków. Nie wiem, tutaj na przykład te przyciski lewej strony do sterowania, nie jog, ten główny, tylko ten, tu za ekwipunek, tu za przypomnienie misji. Wiesz, to są lewo, prawo, dół, góra, tak? To nie są przyciski dla mnie przystosowane do tego typu zadań. Ja wolałbym troszkę casualu więcej tutaj. To sterowanie fajnie byłoby uprościć. Może się nie da. Coś, co mnie też troszkę drażni, to ty mówisz, że tempo jest spoko, ale są momenty, kiedy trochę mam tego dość. To na przykład są momenty, kiedy muszę przeszukać jakieś miejsce, albo... To jest realistyczne.
Wiesz co? Przy przeszukiwaniu ciał może to przeszkadzać. Może masz dużo wrogów.
No ile
wiesz,
masz,
chodzi?
Tak, ile
musisz... Bo ci się schodzi masa czasu na to, żeby łazić i to robić.
Tak, dokładnie, łazić, robić, jeszcze to kółeczko się musi tam obrócić, że tak powiem i tak dalej. Ty musisz przytrzymać, żeby podjąć świadomy wybór. To wszystko, ta gra w ogóle jest takim czasożercą na poziomie hard level master, bo tu nie chodzi tylko o wielkość gry, o tempo gry, ale też o sterowanie gry, które jest po prostu powolne. Celowanie jest na przykład, akurat celowanie jeszcze jako tako mi się podoba, ale faktycznie wszelkie bardziej zaawansowane rzeczy typu celujesz na koniu, jadąc, ściągasz i tak dalej, wymaga większego zaangażowania. I moim zdaniem to nie jest, raczej to jest gra dla prawdziwych graczy, ja na przykład takowym nie jestem i mi sprawia ona przyjemność bardziej, jakby to powiedzieć, wizualną. Ja ją lubię.
Wiem.
Ona mi po prostu się podoba i to mnie ciągnie i... Ale na przykład jak myślę, że mam mi teraz poświęcić 2 godziny longiem, to ja tyle czasu nie mam i jak ostatnio się wkurzyłem, bo przerwałem misję i chciałem przetestować i nie mogłem w żaden sposób się do niej odnieść, to było trochę słabe. Chciałbym, żeby te save'y jednak były w trybie takim bardziej, nie wiem, checkpointów, szybsze trochę. Zgadzam się z tobą. Rockstar pokazał, że absolutnie się nie musi nigdzie śpieszyć. Bardzo się nie musi śpieszyć. Dorzucili do tego tak potężną machinę marketingową. Po prostu dzisiaj gry są takimi produkcjami. Red Dead Redemption wychodzi z lodówki jak Samsung Galaxy S8 po premierze. No naprawdę, to jest po prostu... Albo jak Lewandowski przed mundialem. Wiecie, o co chodzi? No po prostu jest wszędzie. Ja mam wrażenie, że jest wszędzie. Jak oczywiście, jeżeli go szukasz, tak? Raczej szukasz. Jeżeli widzisz, o tak, jeżeli patrząc widzisz. I moim zdaniem na poziomie marketingowym jest to świetny produkt, na poziomie growym jest to świetny produkt, ale nie dla każdego. Nie. I ten dla mnie to jest gra z gatunku. Albo się ją bardzo polubi na dzień dobry, jak się da trochę czasu.
Albo ktoś nie wytrzyma i
albo
nie skończy.
Totalnie dziękuję, tak? Totalnie dziękuję. I uważam, że jednak jest coś w tym, że oceny są ekstremalnie wysokie, ponieważ jest to gra, jakby to powiedzieć, niełatwa. Moim zdaniem ona w ogóle nie jest łatwa. To nie jest taki. Pewnie się wielu ludzi, którzy teraz tego słuchają, mogą się z tym nie zgodzić. Dla was może jest łatwa. Ale ja na przykład, dla mnie ona łatwa nie jest. Wymaga ode mnie trochę działania na padzie, takiego bardziej complicated. Ale sprawia frajdę, to trzeba oddać. Ten cały anturaż, to wszystko, co tam się dzieje. Ten śnieg. Ja po prostu jestem zachwycony śniegiem w tej grze. Po prostu mógłbym
tak,
bardzo jak śnieg.
To się
idziesz
się,
po no? śniegu, upadasz w śniegu. Pada śnieg w ogóle.
On idzie po śniegu.
Tak, Last Christmas jeszcze powinno lecieć. On idzie po śniegu. No to jest po prostu... To jest dla mnie sztos. Mega zajebiste. Jest takich, bardzo mi się podobają też takie motywy, że naprawdę masz wpływ. Ja mam poczucie, że w tej grze jest ona bardzo otwarta, ale do tej pory miałem poczucie, że jak gra jest otwarta, to ona tak naprawdę do końca nie jest otwarta, no z wyjątkiem GTA. Natomiast tu naprawdę mam poczucie, że ludzie odnoszą się do rzeczy, które się dzieją. Jakby, że wpływasz nie tylko na to, nie wpływasz tylko na bieżąco, jakby to, co ty na robisz, losy... wpływa na całość. Tak, jakby,
tak. Tych. Nie tylko na ciebie, tylko też na innych.
I powiem szczerze, jakbym porównał to do czegoś, to taki trochę Westworld. Oczywiście jakby zachowując pewne proporcje. Więc dla mnie osobiście naprawdę jest spoko, szczególnie za wizual, ale przydałaby się wersja, jakby to nazwać, light. O, tak bym to nazwał, tej gry. Żeby była po prostu dla bardziej takich niedzielnych graczy. Coś takiego jak Frank Underwood, nie wiem czy pamiętacie, w pierwszym sezonie chyba, w House of Cards, on tam w podziemiach, jak tak, sobie tam
tak,
ćwiczył.
Tak, Monument Valley.
Tak, grał sobie na konsoli i po prostu i dla takich graczy, wiecie, którzy dla prezydenta USA, który sobie chce pół...
A to ja mówiłem o graniu na tablecie akurat, ale...
Okej, okay, ale to on też grał na konsoli, pamiętam, coś zabijał. I wiecie, ja wiem, że takich gier jest masa, tak, więc jakby rozumiem, ale ten klimat tu jest fajny i nie mówię dla jasności, nie mówię, że tu to jest czepianie się jakby dla, nie, że jakby inaczej, ta pula graczy, dla których to jest stworzone, dla nich to jest gra 10 na 10 czy 9 na 10, ale w takim ogólnym pojęciu to jest dla mnie na przykład 8 na 10, tak, bo i tak ostatecznie to, jak ten świat został przedstawiony, jak on wygląda, jak on tam pracuje, jak to, jaką frajdę sprawia, to jest wielka zaleta tego, że nie musisz się w grze śpieszyć, to zaleta jest taka, że dzięki temu możesz sobie popatrzeć. Nic cię tam raczej nie goni. Co nie, Damian?
Dokładnie tak.
No, to jak chcesz, to mów coś jeszcze, jeżeli
i
masz jeszcze.
I bardzo szanuję tą grę za właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, że za decyzje podjęte w grze rzutują ci na całą fabułę. Ale w sposób nie taki lekki, że nie na konkretne misje, tylko ogólnie na całokształt. Cały kształt świata i NPC-ków, które tam występują.
No, a jest ich tam trochę, na pewno.
I każdy jest różny.
A jakbyś ocenił w takiej skali typu Secret Service, to ile byś dał tej grze? Typu 1-10 to jest tak dla mnie skala Secret Service.
No wiem. Ile dałbym tej grze? Myślę, że na pewno 9. Mhm. Z aspiracjami na pewno na 9,5.
Okej,
okay, ja jasne. To potwierdzę dopiero jak przejdę grę. Do tej pory najwyżej oceniłem Wieszka, 3.
No tak, ty jesteś absolutnie zakochany w Gothica?
No Gothic to dla mnie, zależy na co patrzeć. Jeżeli patrzysz problemy fabularne, to jest absolutnie 10 na 10. No, grywalności i całej reszty.
Dobrze, ja myślę, że wystarczy tego, co ten, jak będzie, zawsze możemy coś dodać. Jak przejdziesz całą grę, to pewnie do niej będziesz jeszcze chciał ją podsumować.
Oczywiście, że tak, ale myślę, że to prędko się nie wydarzy.
No bo ta gra jest taka, że ma teraz wyjść niedługo w tym miesiącu moduł sieciowy. Już się ma pojawić do tego, do Red Dead Redemption 2. To tak swoją drogą. OnePlus. Czas na OnePlusa. Wpisaliśmy w poście na Twitterze, że pojawi się temat grill i były dociekania. O co chodzi? Czy chodzi o, nie wiem, o brak jacka, inne rzeczy? Ale w ogóle nie chodzi o urządzenie. Chodzi o OnePlusa jako takiego. Damian, proszę bardzo. O co come on?
Bardzo nie podoba mi się aktualizacja starszych smartfonów.
Chyba właściwie jej brak.
A chyba jej brak. Ja mam obecnie poprawki z sierpnia i Androida 8.1, Androida Pi, jak to powiem, przypomniałem, mam OnePlusa 5T, czyli mam smartfon równo, który skończył rok i mam poprawki z sierpnia, nie jest powiedziane, kiedy będzie Android Pi, co mnie drażni, przy czym, że OnePlus wydaje 2 urządzenia rocznie. I to jest moim zdaniem nie w porządku. Teraz jeszcze podobno się okazało, że OnePlus będzie poprawki dla starszych urządzeń wypuszczał co 2 miesiące, a nie co miesiąc, bo tylko co miesiąc będą dla aktualnych urządzeń. I takie podejście producenta moim zdaniem jest słabe. Tym bardziej, jeżeli ten producent aspiruje do miana... Inaczej, ten producent próbuje trafić do, jak powiem, szczególnych użytkowników, takich typowych, tak, którzy znają się na temat. I moim zdaniem sobie tak trochę strzela w kolano takim swoim tym.
Nie dawanie aktualizacji użytkownikom, którzy są świadomi, bo OnePlusa kupują użytkownicy świadomi Androida, którzy chcą czegoś więcej. I kiedy nie dajesz aktualizacji użytkownikom, którzy tacy są, którzy właśnie na aktualizację mocno stawiają, zależy im na tym. Bo taki użytkownik Huawei'a, Samsunga, to ma gdzieś, tak? Nawet wielu LG. Użytkowników iPhone'a ma to też gdzieś, bo tam się przy Apple mieszają się obydwa te typy. Wiecie, o co chodzi. Tych użytkowników, którzy mają fioła na punkcie Apple i tych, którzy używają go jako casual user, którzy używają ten świetny sprzęt. W przypadku Huawei, Samsunga, takich operatorskich telefonów, takie nazwę, no to użytkownikom, szczerze mówiąc, wielu nawet nie chce. Jak, to jest jak mój ojciec.
Nawet nie wiesz,
mój ojciec, nie, mój ojciec ma, jemu wisi powiadomienie, że on ma aktualizację, w sensie wisi w systemie, no, że mu świeci, bo pamiętam, że ostatnio patrzyłem w telefon i ja mu zaktualizowałem i pytałem go, czemu on tego nie zrobił. On nawet nie wiedział, że może. W sensie, że jego to w ogóle nie obchodzi, on to wyłącza, wiecie, że jakieś okienko wyskakujące i ma to za przeproszeniem w dupie.
Nie wie, co to na razie.
Natomiast użytkownicy OnePlusa, jak już wchodzisz na tą stronę, kupujesz, nawet kupujesz z Chin, no to oczekujesz od tego Oxygen OS, że on będzie aktualizowany.
No ale w ogóle wiesz, skąd OnePlus wyszedł? No moim zdaniem OnePlus wyszedł w ogóle z ze środowiska programistów, tak?
No on wyszedł przede wszystkim z tego, że miał być programcą flagowców, tak? Miał być tańszy ten, a Oxygen miał być nowym spojrzeniem na Androida, ulepszonym. Lepszym niż oryginalny Android, taki jaki jest. On jest, tak naprawdę Oxygen ma być poprawionym Androidem, nie zmienionym, tak jak, nie wiem, MIUI, MIUI, wiecie, i cała reszta, tylko po prostu ma być ulepszonym. A oni tymczasem, takiemu biednemu Damiankowi, który tam czeka i płacze, już myśli o tym, że Jezu, gdzie jest ten, nie chcą dać aktualizacji na Androida Pi.
Znaczy, podobno jest z poprawkami z września, tam z października, ale jak nawet wrzucałem VPN na Niemcy, nic mi nie znalazło. Więc nie wiem, czy coś się wywaliło i tak dalej, ale wkurza mnie to trochę. Naprawdę drażni mnie to.
No rozumiem, masz oczekiwania i chciałbyś, żeby ten... Zresztą oni tak naprawdę... No a powiedz, a jak tam ma wiesz, jako aktualizację do OnePlusa na przykład 3T?
Też ma być Pi, nie wiadomo kiedy, ale poprawki są chyba bodajże z września? No i albo też z sierpnia? Jakoś tak.
Znaczy wiesz, nie ma co ukrywać ten telefon, bo zresztą miałem nieraz, nie 10 przyjemność trochę pobawić się tym OnePlusem 5T i on działa sprawnie, tam wszystko jest okej, okay, co nie i tak dalej.
Tak, tego tak, prostu... oczywiście. Tylko sam fakt, że tak powiem, drażni trochę.
Ja wiem, właśnie o to chodzi, tak? To jest to oczekiwanie, tak? Że jakby jesteś użytkownikiem dość specyficznym, ale ty akurat jesteś użytkownikiem, który wpisywałby się w grupę masową dla OnePlusa dla mnie, a nie, no bo powiedzmy szczerze, to nie jest, no dobra, może teraz przez to, że w Stanach będzie od operatorów, to zmienia trochę postać rzeczy, ale dalej uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo niszowy sprzęt.
I no jak tak, chyba najbardziej jako... z takich no, telefonów.
No tak, 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 to mam wrażenie, że Pixel jest mniej niszowy niż OnePlus.
No ale Pixel nawet, no, Pixel musi być mniej niszowy niż OnePlus, bo jest jakby telefonem twórców Androida, więc...
Tak, a wiecie, taka ciekawostka, wiecie jaka dla mnie marka leży po środku, między obydwiema takimi strefami? Masowej trochę produkcji dla takiego typowego użytkownika.
Samsung?
Nie, Samsung leży właśnie w masowej, tak? Jest
Sony, albo HTC.
HTC, dokładnie. HTC leży tak
Jezus,
w środku.
Jezus, HTC żyć nie
ja
chce.
Ja wiem, Bartek, twoja ulubiona firma. HTC.
Nie,
a wiesz, od kogo Apple kupił Beatsy?
Wiem, od kogo Apple
od kogo?
Kupił Beatsy. Od HTC.
Jaki był poprzedni? No właśnie. To tak swoją drogą. Tu leży obok.
Ale to nie było tak, że HTC... To znaczy, to nie było tak, że Apple kupił Beatsy od HTC, tylko to było tak, że Beatsy były z Monsterem w kolaboracji. Potem HTC wykupiło część tam Beatsów po to, żeby był jakiś hajs na rozwój czy coś takiego. Jest to tym serial na YouTubie. Nie na YouTubie, tylko na Netflixie. A potem było tak, że HTC to sprzedało, bo nie było w stanie, jakby no, nie wyrabiało finansowo i dopiero wtedy kupiło to Apple. Mm. Podobno, tak mi się z tego co wiem.
No ja nie znam tu szczegółów, nie chcę.
Jestem na 95% pewien.
To całkiem dużo. Tak swoją drogą leży tu obok mnie OnePlus 6T, więc na pewno w najbliższych odcinkach pojawi się jego recenzja. On akurat ma Androida Pi. Już tutaj jest aktualizacja w środku, ale to w przyszłości. Panowie, idźmy dalej. To będzie temat, którego miał w ogóle nie być na tym odcinku nawalonym po prostu tematami, ale ciężko przejść obojętnie nad tym, co wczoraj pokazał Samsung.
Ja też uważam tak samo.
Jestem, Bartek, bardzo ciekawy twojego zdania, bo się tak naprawdę nie wypowiedziałeś i cały czas zastanawiam się, co powiesz. Chodzi mi o to, że moglibyśmy przez tą konferencję deweloperską Samsunga przejść bardziej, bo tam jest ten nowy UI, który pokazali, ale nie mamy na to czasu i nie ma sensu. Natomiast chodzi oczywiście o ten rozkładany ekran, ten sprzęt koncepcyjny, który tak naprawdę już jest, z tego co zrozumiałem, jakby bliski produkcji. Chcę tylko jedną rzecz powiedzieć, że opisać tylko pokrótce, jak to zostało pokazane, bo sobie to kilka razy obejrzałem. Bardzo mi się filmik podobał, natomiast nie rozumiem tego, że ludzie nie załapali, że prezentacja tego urządzenia odbyła się w case'ie, w pudełku. I ono nie będzie takie grube. Ludzie, no błagam, no nie będzie takie grube. To urządzenie ma być cienkie, ma być ładne. A nie, że to jest... Oni specjalnie włożyli to do tego, żeby pokazać tylko ekran, bo nic nie chcieli więcej pokazać. I jak czytam te... Nie tylko, wiecie, to nie jeden portal tak napisał. I to w Polsce za granicą...
To wysyp był tego.
No właśnie, że to urządzenie jest grube. Co wy, ludzie, czy wyśmy oglądali inną rzecz? Ja mam wrażenie, że oni nie oglądali, tylko zobaczyli jakieś, wiecie, screenshoty i tak dalej z sieci i ten. I to dotyczy kilku polskich portali i kilku, wiadomo których, i kilku zagranicznych. No błagam, no naprawdę. Ja nie jestem fanem Samsunga, ale bądźmy poważni. A teraz przejdźmy do samego meritum. Tylko powiem, że w 2019 te urządzenia mają już trafić do produkcji. Przypominam, że Samsung pokazał też jakby ten system, jak, boże, nie wiem jak to nazwać, te kształty wycięcia w ekranie, tak, że mamy UV, ukształt w sensie, okształt, tak to nazwę.
Ukształtny, okształtny, wikształtny i nickształtny.
Tak, i niekształtny.
Ale o co chodzi, w sensie do czego to
chodzi o to, że masz jakby wycięcie w ekranie notcha samsungowego w kształcie takiego U, jakby na top, na górze, w kształcie V. Oni do różnych telefonów będą stosować różny układ wizualny. W kształcie, uwaga, O, czyli kropeczka, i oni ją pokazali w rogu, a nie na środku, tak jakbyś miał wycięcie na kamerę. Masz ekran i masz O, jakby czytaj dziurkę. I uwaga, będzie też ekran bez jakichkolwiek wycięć. No i jeszcze do tego ten cały foldable, tak? No Samsung wczoraj tak ostro popłynął, że tak powiem, do przodu, moim zdaniem, ale nie będę się teraz rozwodził, bo chcę, Bartek, żebyś ty powiedział pierwszy. Natomiast jeszcze podsumowując same jakby fakty, no to pokazali ten ekran, czekajcie, żeby mnie tu coś nie przekłamał, 7,3 cala, no to tam wiadomo. I co ja chciałem powiedzieć? To chyba tyle. A, no i to, że przy ścisłej współpracy z Googlem i Android będzie wspierał rozkładalność ekranu, tak? To jako też ważny element. Co mi się akurat podobało, że był Google po prostu, bo czasami u Samsunga oni jakby się odcinali od Androida, a ja mam wrażenie, że teraz chcą z nim współpracować i bardzo dobrze. Już nawet czytałem opinię, że to źle, ale czytałem to na stronach fanów chyba Apple, więc wiele mi to mówi akurat. Dobra, Bart, jak ci się podoba cała koncepcja? Jak to wczoraj widziałeś ten filmik krótki, tak?
Nie widziałem, znaczy widziałem jako gifa. Okay, powiedz no to coś mi jedną rzecz, co tym, ja to tak, dwa słowa o tym nowym interfejsie, to jakby, bo ja sobie przyjrzałem tak na szybko, to Ameryki no nie przykryli.
No nie, ale on będzie na przykład wspierał to, interfejs plus, przepraszam, czekaj, żebyśmy mieli jasność, o czym mówisz? Mówisz o interfejsie tym nowym Samsung UI, tym...
Tak.
Ale to wiesz co, to jest, dotyczy czegoś zupełnie innego, przeniesienia elementów na dół, tego, żeby użytkownik łatwiej mógł sterować przy dużych ekranach, to nie jest związane z tym foldable. Jakby...
Ale ja nie mówię o tym, że to jest związane z foldable, ja mówię tylko o tym, ja mówię dokładnie to, co ty, że oni po prostu Ameryki nie odkryli, jest to nowy interfejs, okej, fajnie, ale to jest bardziej na zasadzie uporządkujemy coś tam, ogarniemy trochę lepiej i tak dalej, to jest taka
ewolucja. No tak. No i z tego, co wiem, to dla Samsunga Galaxy S8 tego nie będzie, to są drogą jest wstyd. Natomiast dla mnie ważny jest interfejs ten foldable, że Google będzie to wspierać, że jakby Android będzie wspierał ekrany rozkładane, o to mi chodzi, bo tam na przykład, to, co to znaczy praktycznie, na przykład to, że będziesz miał jak będziesz pracował na jednym ekranie, tym takim mniejszym, i będziesz sobie rozkładał większy, to automatycznie system będzie wspierał to, aby przenieść aktywną aplikację z tego na ten ekran, tak? I to jest
czyli
na przykład
taka Nokia sprzed kilku lat. Dobrych kilku lat.
No na poziomie idei być może, ale jednak pamiętaj, że tu chodzi o połączenie wdrożenia funkcji UX-a.
Znaczy ja wiem, no jakby...
UI-a z samym jakby urządzeniem, hardwarem. Co sądzisz w ogóle o całym koncepcie? No widziałeś GIF-a, no chociaż tyle widziałeś.
Znaczy nie, no ja sobie czytałem artykuły na The Verge'u i tak dalej. Moim zdaniem to jest fajne. Tylko mnie jedyna rzecz czeka mnie tak trochę... Bo ja, może tak, wszedłem sobie na The Verge, zobaczyłem sobie to dzisiaj, bo ja już wczoraj o tym czytałem, ale zobaczyłem sobie to dzisiaj już tak
ze
świeżą głową.
A, okej.
I pomyślałem sobie, kurde, kupiłbym sobie. A potem tak zacząłem czytać artykuł i mądrą rzecz ktoś napisał tam w tym artykule, nie wiem kto, że ekran, który jest składany, to nie może mieć szkła z przodu.
Tak, ale tam nie ma szkła z przodu. Bo oni to podczas konferencji powiedzieli.
No ja wiem, ale chodzi mi o to, że czy to nie będzie w dotyku jak te takie stare, pamiętasz, te ekrany dotykowe?
No ale tego nie wiemy, zakładam, że nie. No, ale pamiętaj,
no ja wiem, no właśnie o tym mówię, że tego nie wiemy i dlatego też jakby mój zapał do tego, żeby sobie to kupować, troszeczkę ostygł. I podchodzę teraz do tego sceptycznie, bo z jednej strony koncept jest bardzo fajny, ale z drugiej strony tam też w tym artykule może ktoś napisał, że może być tak, że tam potrzeba naprawdę sporo iteracji, sporo jeszcze parę lat, żeby to w ogóle miało ręce i nogi, no nie?
Jaka jest cecha szkła twoim zdaniem najważniejsza?
Że się palec fajnie ślizga.
Okej, okay. To ja ci powiem inną cechę szkła, która akurat uważam za wadę. Szkło jest kruche. Jak bardzo by nie było...
No shit, Sherlock, brawo dla tego pana. Bijemy brawo wszyscy, ja i
teraz,
słuchacze.
Jak to prezentowali, ja sobie pomyślałem, nie znam szczegółów technicznych realizacji tego, nie, raczej nie znam, w sensie no nie pracuję w Samsungu, tak? Widziałem to, co pokazali, te warstwy i tak dalej, że musieli wymyślić na nowo cały koncept. Natomiast, rzeczywistość jest następująca. Dla mnie... Jest to szansa na to, że nie będzie szkła, a jak nie będzie szkła, to może nie będzie pękać. Rozumiesz? Spadnie ci to cudo i na przykład się nie połamie. To jedno. Drugi temat jest związany z tym, to cała idea, na początku mi się wydawała głupia, ale jak spojrzałem na zastosowanie, typu nosisz przy sobie telefon, który staje się tabletem, czyli raz sobie możesz dzwonić, robić, wiesz, jakieś rzeczy na telefonie, a później na przykład możesz to rozłożyć i po prostu oglądać film, nie wiem, w jakimś tym, jest dla
ale
mnie
to
jak najbardziej
sztuczne. To się nadaje do oglądania filmów, to mnie też trochę boli, że te proporcje jest... 4 no. do tam 2-3, czy 4-3, coś takiego.
Ale ty mówisz o tym takie... jednym urządzeniu, a ja mówię w ogóle, powiedziałbym, ja traktuję to, pamiętacie jak był zagięty pierwszy ekran, nie pamiętam, Damian, pamiętasz jaki to był model?
Galaxy Samsung? Note Edge bodajże się nazywa.
No, jakiś. To wiecie, to było... To jest pierwsze, jakby pierwsze wdrożenie tego i ja się w ogóle tym nie przejmuję. Moim zdaniem to teraz, ci, którzy by teraz kupili to, to będą idealnymi królikami doświadczalnymi dla Samsunga. Moim zdaniem to
znaczy,
dopiero
ja
za 2-3... Tak, za 2-3 lata nabierze dojrzałości ten cały tryb i jak nabierze to dojrzałości, typu ekran nie będzie miał tak jak teraz 7,3 cala do 4,7, bo
tylko będzie miał ekran, załóżmy, nie wiem, 8 do
4? 5,5 do 11? No czemu nie?
Z małymi ramkami? I będzie ładnie wyglądał, i będzie cienki, i dużą baterię
będzie miał? No, dlaczego nie? 5,5 znaczy... do 11, no to jest, kurczę. To by byłoby fajny sprzęcik. Oczywiście w moim marzeniu to powinno latać na Windowsie, ale...
No, nie, twoje marzenie to jak jest złożony to Android 5,5 cala,
tak.
A jak się rozłoży, włącza się Windows.
Tak, jeszcze się przenoszą aplikacje. Nie, dobra, wyjdźmy z tego świata, tak?
W ogóle znaczy, to... Dla mnie... no. Dla mnie to jest tak, że jakby to jest prawie kwadrat tam w środku i jakby jestem człowiekiem o pewnej jakiejś tam ilości wyobraźni, pewnie większej niż przeciętny człowiek i
skromny
jestem w stanie sobie
zwykle
wyobrazić, no nie, ale chodzi mi o to stary, że jakiego musiałbyś tam wsadzić ekran, chodzi mi o to, że żeby uzyskać tam panoramiczny ekran w środku, to albo musiałbyś na zewnątrz wsadzić kwadrat, tak, albo na zewnątrz chciałbyś coś wsadzić, co jest szerokości zapałki.
No, więc... ale co będzie złego? Nagle wszyscy użytkownicy Apple zawsze kochają 4x3 proporcje.
Ja...
Surface'y latają na 4x3, a teraz nagle 4x3 jest złe?
Ale to nie jest 4x3.
Tam no, ale może być spokojnie.
To w środku wygląda jak kwadrat prawie, że no.
Ale to na razie wygląda jak kwadrat. W sensie nic nie stoi na przeszkodzie.
4x3... Nie wiem, jakby ja nie używam swojego iPada, tak? W sensie kiedyś kochałem 4x3, teraz nie używam swojego iPada. Kiedyś kochałem duże ekrany, teraz używam iPhone'a, który ma 4,7 cala i nie czuję problemu.
Ale wiesz, czemu nie używasz swojego iPada? Bo musiałbyś go ze sobą nosić.
Ale poczekaj.
A tu będziesz miał go zawsze przy sobie.
No dobrze, no ja mówię, mi się podoba ten koncept Samsunga. Podoba mi się to, że zrobili składany ekran, a przede wszystkim najbardziej podoba mi się to, że Samsung może coś takiego pokazać, nawet jeżeli to jest tak, że to nie jest tylko opakowanie, które zasłania obudowę, ale to jest tak, że muszę mieć dodatkowe... Słuchaj, to może być prototyp, który jest w takim stanie, że on się do niczego jeszcze nie nadaje.
Nie, oni powiedzieli w trakcie tego i może uwierzmy jednak w to, powiedzieli, że to jest fizycznie działające urządzenie, ale że tak, tam w środku
dobrze,
jest urządzenie, które...
Ja z punktem wyjściowym jest to, że w to wierzę, ale należy dodać, że niekoniecznie musi tak być. Bo jak Samsung powie, że to jest tak, że tak jest, to nie znaczy, że tak koniecznie musi być. Oczywiście. Tak jak każda inna firma, nie ma jakby tutaj sądu, który chodzi i sprawdza, czy na danej konferencji firma kłamała, czy nie. Przykład Apple i AirPower.
AirPower.
Nie, no
albo
sorry,
Apple
ale...
pierwszy jakby, iPhone, nie?
Ja właśnie, ja zawsze jakby zaczynam z wysokiego C, ale mi nie zależy na tym do końca, żeby kogoś tutaj hejtować, albo nie wiem, uważać, że jestem lepszy od innych. Chodzi mi tylko po prostu o to, że no nie do końca to czuję, tak jakby podoba mi się to,
taka ciekawostka. Na zasadzie zawsze się jarałem technologią, to se kupię, to se zobaczę, będę pierwszy w Polsce i tak dalej, wiesz. Na zasadzie po prostu zajawki. Ale na takim poziomie, że o tym myślę, to nie do końca to czuję, no nie? Jakby, no sorry, ale nie mam jakiegoś takiego wow. Znaczy, nie mam jakiegoś takiego,
ja
funkcjonalności no? do tego.
To ja wam powiem, czego ja się najbardziej boję. Pamiętacie, jak były większe ramki, to wszyscy mówili, zmniejszmy ramki, będzie większy ekran w mniejszej obudowie. Mhm. A smartfony jeszcze bardziej urosły. Ja się boję, że teraz dopiero zrobią tak, że przestał dowalać te tablety po rozłożeniu, nie wiem, 18 cali, a ekrany w smartfonach będą, nie wiem, miał 7 na przykład, nie? Wiesz, o co chodzi?
Tak, że wiem, to ale nie sądzę, bo jest jakaś granica, wiesz? Jest granica, której już nie przekroczymy, moim zdaniem. Więc jak... No w pewnym momencie no bo już nie będziesz w stanie trzymać tego w ręku, no to już jak nie będziesz w stanie trzymać w jednym ręku, podkreślenie, nawet nie obsługiwać, tylko trzymać jedną ręką, to chyba już tak nie będzie, ale wiem o co
chodzi. Wiesz, ja 15-calowego MacBooka jestem w stanie trzymać w ręku, tak?
W sensie, że objąć, tak?
Jednocześnie jeszcze tą jedną ręką, którą go obejmujesz, lub coś pożytecznego.
Przypomina mi się reklama X.com na Pornhubie.
Enter, czekaj, gdzie tu jest reklama? Tu... Znaczy, ja myślę ogólnie, no fajne to jest, no jakby taka wizja tego, że możesz sobie Photoshopa na przykład na czymś takim odpalić, chociaż to jest hardcore i pewnie potrwa to jeszcze 10 lat, jest dla mnie bardzo, bardzo kusząca. I podoba mi się to, fajnie, w sensie naprawdę zwróćcie uwagę na to, że Samsung jest tak daleko do przodu, że
tak,
może pokazać to,
to
i nawet no? jeżeli ktoś, kurde, tutaj się, nie wiem, będzie próbował to zerżnąć, to nie zdąży, nie da rady, no nie, no kto może zagrozić Samsungowi? Sony?
No w kwestii ekranów, to pamiętajmy, że rozmawiamy o ekranach, no to kto? LG? No LG ewentualnie. Teraz Apple podobno ma już zamawiać od LG ekrany do tego, do nowych iPhone'ów. Ja nie, patrząc po historiach związanych z ekranami LG, via na przykład Pixel 2 XL, to bym z tym uważał.
Natomiast... No ja już na przykład, to znaczy, że ja już się zmienię iPhone'a na iPhone'a.
Nie, ale no natomiast wiecie, w temacie ekranów to Samsung jest hegemonem. To nie ma co ukrywać, tak? Oczywiście są inni producenci, teraz jeden producent już pokazał smartfona tego składanego, to było nawet u Kuby Klawitera bodajże, było to prezentowane i tak dalej. Natomiast to nie w tym rzecz. Tu jest jeszcze jakby jeden aspekt. Moim zdaniem Samsung, jeżeli dobrze to zrobi, a oni mają na to jakiś tam, mają, ja nie jestem wielkim fanem Samsunga tak naprawdę od pewnego czasu, natomiast co by nie powiedzieć, to jeżeli zrobią to dobrze i użytecznie, to są, przepraszam, ale tak 4 kroki przed Apple i ze 2 kroki przed innymi producentami, z wyjątkiem tych wszystkich chińskich tygrysów. Nie, a to w ogóle nie o to chodzi, bo z wyjątkiem tych tygrysów typu Oppo, Vivo, czy na przykład widzieliście Nubie X, tak? Możemy mówić głupi telefon, ale koncept intrygujący i coś świeżego. I ja uważam, że ktoś konserwatywnie powinien, no ale taki wiecie, ekran z przodu to musi być koniecznie. Jesus, no to jest jak, już nie chcę powracać do tego słynnego porównania, że jakby kiedyś pytano ludzi, czego nie najbardziej chcą, no to byśmy chcieli szybszych koni, tak? A nie samochodu, no. W sensie, ja tu widzę zastosowanie jak najbardziej dla tego rozwiązania, bo to może pozwalać na noszenie komputera przy sobie, a za jakiś czas, skoro jedno zgięcie może być w ekranie, to kto powiedział, że to nie może być harmonijka? Od jednego zacznijmy. Wiecie o co mi chodzi? Że ekran się łamie, ale rozkładasz jak mapę. Dokładnie. Jak w Westworld, co Przemek Pająk tam napisał, że jest zawiedziony, bo on oczekiwał, że to będzie jak w Westworld. No to za jakiś czas, no na pewno nie pokaże tego Apple, no. No tego to nie wierzę, bo oni jakby...
No nie oni, mają R&D w ogóle, no. Co
oni, za 3 lata, wymyślą zgięty
nowe
ekran.
Nowe Adjimoji.
Nie, oni wymyślą za 3 lata zgięty ekran i po prostu przedstawią to jako nowość, hit, ale i w ogóle dowiemy się, że ten, że wymyślili to na nowo.
Nie, oni USB-C najpierw muszą wprowadzić, jeszcze pamiętaj.
W sensie
druga tura przed nimi.
Największym problemem Apple'a w tym przypadku jest to, że Samsung miał 10 lat na to, żeby zyskiwać na tym, że iPhone się sprzedaje, bo dostarczał do niego części i go jakby wspierał, a przy okazji robił swoje R&D i to jest właśnie pokłosie tego. A Apple po prostu, no nie wiem, może się mylę, ale nie wygląda na firmę, która by swoje R&D robiła, tak? Mm-hmm. Okej, no jeszcze jakieś Touch ID, to jestem w stanie zrozumieć, że może zaprojektowali tam ten czytnik. Ale no tak naprawdę tutaj gra się właśnie o te ekrany rozbija i nawet jeżeli... Wiecie, to jest, co z tego, że tego OLEDa do iPhone'a X robi, jest taki zajebisty, skoro robi go Samsung? to Samsung przychodzi z technologią, tak? I to Samsung mówi, ej, słuchajcie, przynajmniej z tego co rozumiem ostatnio, to jest tak, że to Samsung mówi, patrzcie, tutaj mamy coś takiego, chcecie? Okej, płacicie. I teraz, jeżeli Samsung nie sprzeda składanego ekranu do Apple'a, to okej, z jednej strony Apple będzie szukało po bokach, ale z drugiej strony pytanie, czy w ogóle znajdzie. Bo to już nie jest, to już jest tak wysoki poziom na ten moment, że tu nie możemy mówić o konkurencji. Tak naprawdę kto ma stanąć w ogóle naprzeciw? A jeszcze jedna rzecz. Powiedziałeś o tym, że Google, że podoba ci się kolaboracja Samsunga z Googlem.
Jeszcze raz Google, powiedz.
Powiedziałeś o tym, że podoba ci się kolaboracja Samsunga z Googlem.
No tak, bo do tej pory Samsung odcinał się od Google, a tutaj jakby Google, przez to, że Samsung pokazał ten rozkładany smartfonik, to Google jakby zaprezentował natywne wsparcie w Androidzie dla rozkładanych ekranów.
To więc czytałem taki fajny artykuł na temat tego innego spojrzenia na to, co robi Google i czym jest Android i jak jest w ogóle rozwijany. To przez cenzurę, która jest w Chinach, wszystkie usługi Google'a, które są tak naprawdę bazą w tym momencie do Androida, są zablokowane, tak? Więc Android jest w ogóle nie w wersji tej takiej normalnej z Google Services używany, tylko w wersji tej OM-owej. Czyli takiej, która jakby jest... to jest sam system, na zasadzie to jest sama jakby w dużym uproszczeniu, nawet powiedziałbym laickim, jakaś dystrybucja Linuxa na telefony. No. Natomiast wszystkie Apple Store'y, czy tam, znaczy sklepy z aplikacjami, wszystkie rzeczy do maila, wszystko, co nam się wydaje, że jest oczywiste, nie wiem, jak Gmail, tam każdy producent robi swoje. Dlatego na przykład, nie wiem, czy wiecie, ale w Chinach jest bardzo dużo sklepów z aplikacjami, gdzie każdy ma swój jakby. I w tym kontekście, patrząc na popularyzację firm takich, tych chińskich, nie wiem, Xiaomi, Huawei i tak dalej, to Samsung robi bardzo dużą przysługę Google'owi, że w ogóle nie rozwija swojego Tizena.
No to jest bardzo ciekawe. Oni rozwijają go tylko w trybie telewizyjnym, gdzie jest mocny, natomiast tak naprawdę poza tym trybem to Tizen się nie znajdzie. Android rządzi totalnie. I
nie, jakby... jeszcze Tizen jest, pamiętaj, na Watchach Samsunga.
A no tak, na Watchach. Tak,
Tizen.
Tak,
znaczy ja ogólnie miałem przyjemność pracować z tym systemem troszeczkę i to nie jest jakiś najlepszy produkt na świecie. To nie jest tak, że tam to się nie różni wiele od Androida tak naprawdę. To nie ze względu jakby nie z powodu jakichś tam paradygmatów programistycznych, bo to jakby zawsze jest to samo, tylko bardziej po prostu takie... No to jest po prostu podobne do Androida, no nie ma co ukrywać. I ciężko, żeby mieli oddzielną Javę pod Tizena albo oddzielne, nie wiem, inne rzeczy, skoro na Androida po prostu tych bibliotek, tego wszystkiego jest w cholerę i tego się jakby nie da zignorować. Ale chodzi o to, że po prostu Google mogłoby zostać zaraz pominięte. Bo my sobie chyba wszyscy nie zdajemy w ogóle sprawy, jaka jest sytuacja. Sytuacja jest taka, że mamy w Azji 2 miliardy ludzi, które jest karmione telefonami, na które my, zachodni świat, nie mamy w ogóle wpływu w pewnym sensie, tak? Bo jakby, jeżeli Apple podnosi cenę do 5000 i dla nas to jest dużo, to w Azji to jest niewyobrażalnie dużo. I to tylko sprawia, że producenci chińscy, którzy dostarczają telefony na ten rynek ze średniego segmentu, oni po prostu wygrywają wszystko. I oni wygrywają wszystko też jakby liczbowo i wydaje mi się, że Samsung mógł dojść do wniosku, że w dłuższej perspektywie straci dominację na rynku, jeżeli będzie grał na siebie, a nie będzie grał z kimś nazwijmy to komitywie, bo po prostu no co z tego, że ilu jest Europejczyków? 300 milionów? Amerykanów jest ile? 325. No to dziękuję, jakby to już same Chiny są większe, tak?
No tak, ale jest jeszcze nie tylko to, ile ilu jest ludzi, ale też ile mogą wydać, co nie? Dokładnie, więc jakby to też jest, to też ma znaczenie. Dlatego zresztą, ale w sumie to potwierdza twoje słowo w jakiejś mierze, bo wiadomo, że nie wszystkich stać na iPhony, tak? Więc tak jak powiedziałeś, no znaczy, dla nich nie, to no, jest można dużo. Sobie... Dla nas to jest dużo.
Pewnie zaraz przejdziemy do tego tematu tych cen i podejścia na zasadzie, jak to było? Post-PC?
Post-PC.
Ale jakby, okej, można sobie kuć marżę. Przez jeden kwartał, dwa kwartały, 10 kwartałów. Tak długo w sumie, jak to jest potrzebne. Ale skalą się wygrywa po prostu ten rynek, no bo tutaj koszta są tak duże produkcji, w sensie takie jak certyfikacja i tak dalej, że po prostu Huawei czy Xiaomi po prostu, jeżeli dalej będzie się tak rozwijać, to skalą zmiaży ich wszystkich.
Zgadzam się. Tu skala ma znaczenie, dlatego Samsung też jedzie, nie odpuszcza innowacji, a Apple ciągnie ile może, no bo tak naprawdę, tak powiedzmy, na tym kontekście. Apple, dlaczego zerowy wzrost sprzedaży, ale tam 21% wzrostu zysku z iPhone'a. No bo oni po prostu marże żyłują, ile teraz wlezie. Tim Cook akurat na takich rzeczach się zna i wie, kiedy trzeba dodatkowo dożyłować marżę i po prostu ona będzie żyłowana. Ja się nie zdziwię, jak kolejny iPhone będzie jeszcze droższy i to tak droższy. Nie wiecie, że o koszt inflacji, tak? I to nie tylko w Polsce, ale po prostu w kontekście światowym, że tak powiem, amerykańskim. Tylko to będzie kontekst, po prostu dorzucimy jeszcze ten, bo za przeproszeniem owce kupią, no.
Znaczy, nie oszukujmy się, iPhony, nie patrząc na cenę, to są bardzo dobre urządzenia. iPady to
nie,
są
oczywiście,
to, bardzo no, dobre no, urządzenia, MacBooki to są bardzo dobre urządzenia. Tylko po prostu te ceny to jest absurd i to, co jest, i też chciałbym to powiedzieć na też trochę na antenie, dlatego że to nie wniosę nic nowego, bo rozmawialiśmy o tym na Telegramie po ostatnim nagraniu, ale to jest ta sama myśl, która przyświeca mi, co mówiłem o tym ostatnio właśnie na tym Telegramie, że kiedy się zacznie to, że ta marża i te ceny zaczną w negatywny sposób oddziaływać na markę, jaką jest Apple?
No to, ale wiesz co? No tak, raczej ja myślę, że to się zacznie. Ja myślę, że się zaczyna, ale ja bym porozmawiał o tym już przechodząc płynnie do tematu tak. PC. I możemy to tak szerzej właśnie na to popatrzeć. Damian, masz coś tylko do dodania w kwestii Samsunga się upewnię?
Nie.
Okej, okay. To ja pozwolę sobie płynnie przejść do, jakby zaczynając z twoim pytaniem, temat jakby tego post-PC, ale to też szerzej traktowane. Mianowicie ja uważam, że zaczynamy zbliżać się do jakiejś granicy i to też dotyczy, bo o to chodzi, tak? Bo padły słowa, że to już nowy iPad to jest w ogóle już absolutne zabetonowanie sceny post-PC. Ja też chcę się odnieść do ostatniej konferencji, jeszcze o czym mówiliśmy ostatnio. I mam tu takie przemyślenie, właśnie to, co teraz powiedziałeś, jest świetnym zaczynem, bo rzeczywistość jest następująca, że mam wrażenie, że już nawet dla Amerykanów to zaczyna być śmieszne, jak Apple postępuje z cenami. Jeżeli The Verge bierze nowego iPada na tapet i wysyłam, daje mu ocenę ile? 7,5 czy 7?
No nie potrzebuję już na ocenę, ale no wiem, o co ci chodzi.
Ale wiesz, ale po prostu nagle zaczyna się, nie dość, że dążą się dowalić do ceny, to do samej funkcjonalności, bo tu się pojawia temat post-PC.
No w momencie, kiedy redaktor naczelny siada naprzeciwko kamery, no bo to jest, bo to ja przepraszam, że ja mówię to, co ty masz na myśli, ale mamy to obaj na myśli. Chodzi po prostu o to, że usiadł Nilay Patel naprzeciwko kamery i nagrał recenzję iPada, bo on zazwyczaj nagrywa kluczowe recenzje urządzeń Apple'a, albo ten drugi koleś, Dieter Bohn.
Tak.
I koleś usiadł i powiedział po prostu, że no fajnie, że mamy 8-rdzeniowy procesor, fajnie, że jest szybszy niż MacBook, ale to dalej jest iPad i to dalej jest iOS. I powiedział to ziomek, który kiedyś Apple Watcha pierwszej generacji z jednej strony mówił, że niepotrzebny, niepotrzebny, ale z drugiej strony propsował jak zły.
MKBHD napisał na swoim Twitterze, że używa iPada Pro od kilku dni i tam recenzja będzie niedługo, ale ten absurdalnie jakby wydajny sprzęt zupełnie nie ma znaczenia, ponieważ iOS to dalej iOS. I co z tego, że to jest najlepszy iPad od lat, znaczy iPad kiedykolwiek, skoro to dalej iPad. I gadanie o erze post-PC, kiedy mamy takie sytuacje, zaraz przejdziemy pewnie też do ten, ale ja od razu pozwolę sobie to wrzucić, że już halo sceną, ale to jest śmieszne, bo ja sobie nie wyobrażam, że teraz to wszyscy powyrzucają komputer, bo może to tak sprowadzam, trochę upraszczam, ale ludzie, co ma piernik do wiatraka? iOS jest iOS-em. Android jest Androidem, bo to jest, wiecie, no to też chcę być uczciwy, no tutaj też budowanie z Androida systemu desktopowego jest niepoważne, no.
No nie jest poważne, ale jest możliwe.
No jest możliwe, ale w ograniczeniu, no tak, no wciskają nam kit, ale to jest bullshit. Ani Android, iOS, ani iOS, nawet jak puścisz na
no
tym...
No nie, no bo na Androidzie stary, w sensie ja nie chcę tutaj być jakimś obrońcą Androida, ale odpalisz sobie roota,
ja
no ale no. Tak zaraz będzie, tak? Odpalisz sobie roota, jeżeli dasz radę ogarnąć sobie dostęp do konsoli, to jesteś w stanie z tego korzystać jak z komputera. Kolejna dystrybucja Linuxa, no nara.
Czy iPad w ogóle wspiera myszkę i klawiaturę? Z tego co wiem, to nie.
No klawiaturę
to nie można
wspiera.
Podłączyć z zewnętrznego ekranu.
Nie no,
panowie... Ekran można podłączyć. Można ekran podłączyć, na pewno, bo widziałem
zewnętrzny ekran. Ale kablowo? Ekran ten.
Po kablu, tak. Te w nowym iPadzie. Serio? Chyba Wojtek Pietrusiewicz dzisiaj wrzucił, że widziałem, właśnie to mnie zaskoczyło. Okay. Ale spoko, ale już na przykład dysku, widzieliście, że do tego złącza USB-C nie podłączycie dysku. Żadnego, nie? Masowego. Nie, ani pendrive'a, ani dysku zewnętrznego, nie. Nie ma takiej możliwości. Można tylko zgrać zdjęcia z aparatu na przykład. To jedyne, na co pozwala, na to pozwala.
No tak, ale to już...
Tak, no to, nie podłączysz myszki, nie podłączysz ten... Nie odpalisz Bartka ulubionej aplikacji, czy Sketcha na przykład.
Odpalisz wszystko to, co odpaliłeś na iPadzie R drugiej generacji, albo pierwszej generacji, albo nawet na iPadzie czwartej generacji ze złączem Lightning pierwszym.
Dla mnie, szczerze mówiąc, tablety na Androidzie i iOS to są takie większe trochę smartfony.
I tak, to są.
Jak tak, to jest, jest tyle i aż tyle. Albo tylko tyle i to po prostu, no wiesz, co mi chodzi.
Weźcie mi wyjaśnijcie, o co chodzi Apple z tym wciskaniem tego kitu. Bo w sensie, ja
ale
nie kumam.
Ale w ogóle, rozwalaj mi też fetysz w internecie i ogólnie wszędzie iPad only. Hashtag iPad only. Jest taki zajebisty i iPad only.
No, ale wiecie...
No i po co się masochizujesz, nie wiem co robisz i co tam jeszcze, no ale po co? No można, ale po co?
No nie, no to jest po prostu, moim zdaniem to wynika z podstawowych potrzeb człowieka, czyli każdy człowiek chce się czuć wyjątkowy i inny niż
tak, reszta. Tak, zgadzam się z Bartkiem, no. Ale to, Damian, to poruszasz zupełnie inną strunę.
Zwróćcie uwagę na to, ja myślę, że, znaczy, bo ja bym chciał tak trochę też odejść, od, bo trochę tak zapominamy, w sensie zapominamy, no wiadomo, że pamiętamy, ale można by odnieść wrażenie, że zapominamy o tym, że to nie tylko iPady są z post-PC. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. Większość użytkowników sprzętu Apple'a, ja jako jeden z nich, ale nie do końca, ale tak, no zwróćmy uwagę na to, no to są ludzie, którzy, w sensie szczególnie ci, którzy o tym sapią na lewo i prawo, że używają MacBooka ze swoim iPhone'em, ze swoim iPadem, Apple Watchem i Beatsami na uszach.
Apple TV.
Tak, dobra. Apple TV do tego, żeby mieszać, kurde, miksować ciasto. Chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy, oni się czują w dużej mierze lepsi od innych, no lepsi dlatego, że on siedzi na MacBooku, lepsi, bo on ma iPhone'a, lepsi, bo on ma iPada, nie wiem, kurde, wiesz, to jest w ogóle, jego praca jest lepsza, bo coś tam, no nie, bo ma macOS i ten macOS jest wybitny, co jest gówno prawda, jakby... Ja na swoim MacBooku, jak kiedyś się zdenerwuję, to sobie i Linuxa postawię i nie będę czuł się z tym źle, bo dla mnie to nie... Ja nie kupiłem tego komputera ze względu na system, tylko kupiłem go ze względu na specyfikację i na to, jak jest zrobiony, a system to jest jakby fajna sprawa, ale na Windowsie zrobiłbym w dużej mierze to samo, ewentualnie bym musiał Sketcha zastąpić Figmą.
No tak.
Wracając do tematu jeszcze... Jakby nie ulegajmy tej pyszałkowatości tego całego cholernego Apple'owego środowiska, bo jakby... No przepraszam, ale dla mnie to jest absurdalne, w sensie jakby... Ja czytam te pierdoły, jak że ktoś pisze w Markdownie, w sensie ja nie rozumiem tego...
Markdown nie ma nic wspólnego z Apple.
Ale poczekaj, ma, dlatego że jest taka aplikacja Editorial na iPada, o której ja mówiłem 2 lata temu w naszym podcaście, bo udzieliło mi się w pewnym momencie to, że będę na iPadzie robił nie wiadomo co... I z tego editoriala możesz sobie zrobić niby tak, że będziesz mógł sobie publikować posty stary na bloga, który jest coś tam, wiesz, niby jakaś, taka
ale
proteza. Bartek,
ale dobrze, ale skupiasz się na ludziach, ale zostawmy tych ludzi, bo ludzie ludźmi...
No nie, no ja właśnie, ja do tematu
ale mi chodzi o sprzęty.
Idę. Chodzi mi o to, że genezą tej aplikacji, o której mówię, tak naprawdę było takie protezowanie jakiejś sztucznej łączności z serwerem, która bardziej polegała na tym, że czułeś się hakerem, bo robisz takie rzeczy z tabletu, niż rzeczywiście na jakichś funkcjonalnościach, które ta aplikacja wnosiła. To chciałem powiedzieć. I tak jest w większości tych sytuacji. To są protezy. To jest w ogóle absurdalne. I era post-PC jak najbardziej. Surface 12 cali, dziękuję, pozdrawiam, pozamiatam.
Ale wiesz, ale to... Jezu, ja nie rozumiem, czemu Apple się... Ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. Widziałem taki filmik też i ja się z tą teną zgadzam, że ktoś na... Teza postawiona jest następująca. Ceny nowych MacBooków Air są dlatego tak wysokie, aby iPad lepiej się sprzedawał. I dla mnie coś w tym jest. W sensie chodzi mi o to, że Apple ciśnie bardzo mocno ten temat sprzedaży iPada. Może zabrzmie kontrowersyjnie, ale zadałem sobie pytanie, który producent pokazuje teraz tablety? I ktoś mi powie...
To bardzo dobre pytanie sobie zadałeś.
I to jest... I to ktoś powie, no tak, ale to Apple jest jako jedyne ten, ale oni to sprzedają rozpędem, oni to jakby, dla mnie już powinni, ludzie, wystarczy, już dobra, zrobiliście ten Pro, ale to jest bez sensu, teraz nagle wszyscy muszą być branżą kreatywną, która będzie robić, nie wiem, no, Jesus, wszyscy
ale
są...
Ale branża kreatywna na tym, przepraszam, głównie nie pracuje, no żaden normalny człowiek to w ogóle stary.
Tak. Jak gadam z grafikiem, z kolegą, który pracuje na Macu, ale on pracuje na iMacu. Wiecie o co chodzi, jakby to jest jego sprzęt do pracy, a nie iPad. Koleś robi grafikę i to robi zarówno bitmapową, jak i robi wektorową, jak i robi animację.
Znaczy, jeżeli robisz ilustrację, w sensie jeszcze jedna rzecz. No. Jeżeli robimy ilustrację, to możemy próbować robić to na iPadzie. Ale tak, fakt oczywiście. Jest taki, że w tym momencie Surface'y z Photoshopem do ilustracji to jest miód i mleko, dlatego że sobie możesz obok odpalić ilustratora, zrobić sobie wektor, przenieść go do Photoshopa, z tego wektora zrobić sobie warstwę, na to położyć kolejną warstwę, walnąć sobie pędzlem, jaki chcesz z Photoshopa. Pędzli masz tyle, że przykro mi bardzo, ale aplikacji w App Store tyle nie ma, co jest pędzli do Photoshopa. I jakby pozamiatane, tak? Jakby nie ma o czym rozmawiać.
Tak, ale na przykład grafik, taki profesjonalista, jednak postawi na rysik, wiesz o co chodzi, na Wacoma?
Nie, bo masz taki sam rysik w Surface'ie, stary.
No dobrze, ale czy to będzie Surface? Znaczy inaczej, ja z tego co widzę, to nigdy, raczej ja powiem ci tak, pracuję w miejscu, gdzie grafików mam przynajmniej kilkunastu profesjonalnych, robiących na duże kampanie i żaden, jakby to Damian powiedział, co nie?
Aha.
Żodyn pracuje na iPadzie, nawet jako dodatek, przecież to jest śmieszne, no. To taka praca, tak, wiecie, pitu-pitu, no. Taka branża kreatywna.
Ważna to jest jeszcze jedna rzecz, że to, czy się, że tak powiem, używa jako takiego podstawowego urządzenia do komunikacji z komputerem, czy się używa gładzika, tabletu, myszki, czy klawiatury, czy ekranu dotykowego, to jest drugorzędna w ogóle sprawa. Ważne jest to, żeby to działało w taki sposób, żeby to nas nie ograniczało. A te iPady, no, ograniczają.
No bo system. Bo system jest ograniczony. Bo czy w pewnym momencie za każdym razem gdzieś dojdziesz do ściany. Czy to właśnie będzie to, że nie obsłużysz dysku zewnętrznego, czy to, że nie podłączysz myszki, czy to, że nie wiem, że rysiek musisz mieć konkretnie z tej generacji, bo poprzedni nie zadziała, co w ogóle jest dobrym, grubym patentem, z tym, że nie ma kompatybilności między rysikami. Nie wiem, czy to słyszałeś, Barti.
Nie słyszałem, ale to informuję
cię, że poprzedni rysik z iPada nie zadziała z obecnym, a obecny nie, wiesz, jakby one są wzajemnie niekompatybilne. A co ciekawe, jeszcze dodatkowo ten nowy pencil możesz naładować tylko i wyłącznie poprzez...
Tak, słyszałem.
Tak, to słyszałeś, więc tam jest więcej ograniczeń, zresztą w tej recenzji na Verge'u też to pada, że tam jest jedno, drugie, trzecie, czwarte ograniczenie i oczywiście widziałem recenzje, gdzie ludzie są zachwyceni, ponieważ to urządzenie, ono wizualnie może być zachwycające, ba, ono może być piekielnie szybkie, tylko
dla
problem
mnie ergonomicznie się.
No, a ty się ostatnio krótko bawiłeś, to nie?
Dzisiaj dłużej w pracy, bo kumple sobie kupił nienormalny.
No dobra, powiedz, no to proszę bardzo, to jakie miałeś wrażenia z zabawy sprzętem? No?
Ogólnie jest bardzo ładny.
No właśnie, co nie?
Ogólnie jest bardzo
to
ładny.
Co z tego?
Ale tak, po pierwsze Matoł, który wymyślił tak odstający aparat z tego, że ten iPad się gibie, jak go położysz na płaskiej powierzchni.
A to też jest motyw w ogóle. Oha, chodzi, niby kreatywny, to sobie powinieneś położyć, tak? Jak tak. Tablet nawet używać jako dodatek. No? A tu wał. No, mów dalej.
Druga sprawa, te ramki z przodu są moim zdaniem na tablet za cienkie. A dlaczego? Dlatego, że jak go trzymam, to mi kciuk, no to rzeczywiście ląduje na ekranie.
A jest jakaś reakcja ekranu, czy nie? Miałeś to?
No jak ekran jest na przykład włączony i trzymam iPada, no to na przykład mi się literki wpisywały na klawiaturze, albo mi się apka potrafiła odpalić, także pozdro. A poza tym nie kumam ściętych krawędzi, stare iPady były lepsze, bo były okrąglone z tyłu i były po prostu wygodne przez to. A ten jest sobie po prostu wrzyna w dłoń jak iPhone 5S, tylko że iPhone 5S
muszę to powiedzieć, mały. A nie mówiłem w ostatnim odcinku. Że będzie się wrzynał w ręce.
Ale teraz powiem największy hit. Kumpel ma tą klawiaturę taką, dedykowaną do niego.
Aha.
Taką malutką. Wiesz co, ta klawiatura nie ma absolutnie żadnego startu do klawiatury Surface'a. Jest tak mała i tak niewygodna, że to jakiś dramat.
Bo on ma tego, ale w sensie, też pamiętajmy, on ma 10-calowego, tak?
Tak. Znaczy ma tego najmniejszego z tych nowych, niż to jest 10 cali, ma tam 11, coś takiego.
W sensie, ja nie wątpię w to, że ta klawiatura jest gorsza od tej w Surface'ie, ale pamiętajmy, że ta Surface'a ma do 12.
Dla mnie ona jest strasznie, cali, tak, dla mnie ona strasznie jest mała, ta klawiatura, strasznie. I do czego zmierzam? W ogóle rozwala mi powyrównywanie iPada Pro do Surface'a Pro od Microsoftu. Dla mnie Surface Pro od Microsoftu to jest o klasę lepsze urządzenie, po prostu.
Znaczy, dla mnie to są po prostu, problem polega na tym, że to są inne urządzenia. Ja to od
no Surface jest komputerem z ekranem dotykowym.
Tak, dokładnie
Surface
tak.
Jest komputerem, iPad jest w formie tabletem. Tabletu.
Dokładnie tak. Gdyby Apple wprowadziło Mac OS na iPada, to byłbym pierwszą osobą, która by klaskała i by rzucała pieniędzmi, bym nie kupiłbym, ale bym pogratulował, wstałbym, zacząłbym klaskać, obiecuję, że zaśpiewam piosenkę pochwalną dla Apple w tym programie, jeżeli Apple kiedyś wprowadzi macOS-a na sprzęt typu iPad, przy takiej wydajności i tak dalej, tak? Mówię dokładnie właściwie na iPada, typu zrobi hybrydę swoją. Bo moim zdaniem to byłby super strzał, to byłby produkt dla kreatywnych, tak, że tak powiem.
Bo to jest nie, tak.
I realna konkurencja dla Surface'a.
Oczywiście.
Ale właśnie tak Surface wygrywa tym, że siedzisz sobie, bo jakby Ja wiem, że ty, Sławek, znasz wielu grafików, na przykład mnie. I ja mam taką przyjemność, że mniej więcej dwa razy, w sensie co dwa dni, o to mi chodziło, co dwa dni siedzę i komuś coś pokazuję, tak? Jest spotkanie, rozmawiamy
Bartek,
o czymś.
Co dwa dni?
Wiesz, jakby...
Musiało być tak, no mów
jest
dalej.
Jakieś spotkanie, rozmawiamy o jakimś projekcie jakiejś aplikacji, potem jest jakieś inne spotkanie, robimy stronę internetową, potem jest jakieś inne spotkanie, projektujemy identyfikację wizualną. Trzy razy w tygodniu coś komuś pokazuję, tak? I daję radę zrobić to na 15-calowym MacBooku. Jakby no. Spoko, w sensie na pewno jakby więcej sytuacji, gdzie rozmawiam o jakimś produkcie, ale chodzi mi o to, że te poprawki, które są wprowadzane na przykład w trakcie spotkania, które są robione na szybko, gdyby były ekrany dotykowe do na przykład tego typu, w sensie jest taki ekran, nazywa się Surface, to jest po prostu kosmos, no. To jest to, czego ludziom jakby moim zdaniem brakuje, bo to nie chodzi nawet o to, że ten ekran dotykowy sprawi, że miał większą precyzję, bo gówno prawda, miał mniejszą, niezależnie czy to jest Surface, czy to jest iPad, czy to jest cokolwiek innego. Myszka to jest myszka, ale chodzi o to, że po prostu same takie, nie wiem, rysowanie, zbieranie pomysłów w jednym miejscu, ta elektronika, jeżeli ona wejdzie i zastąpi papier, to wygra. Po prostu, to jest dużo lepsze, to jest naprawdę dużo lepsze i każdy tego chce. No tylko nie w formie iOS-a.
Ja wam powiem tak, dla mnie iPad to jest taki, jakbym to porównał do psa, to jest tak jakby ktoś miał border collie, wspaniałego psa i zabraniał mu wychodzić na spacer, albo trzymał go w domu i tylko głaskał.
Ale chodź ty to dobrze mówisz, bo ja to miałem takie porównania w stylu border collie na przykład z downem albo bez tylnych łap.
O Jezus, Bartek, jak ty jesteś czasami głupi, to po prostu mała bania. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi mi tylko o to, że Jezus, jak sobie pomyślę, że ile tam jest potencjału w tym sprzęcie. Bo dla jasności, iPad to wspaniały sprzęt pod względem wydajności. I Damian to powiedział teraz, on jest ładny. I widzę takie recenzje z perspektywy, wow, wiecie, tak My Apple, iMagazine, te wszystkie serwisy piszą typu, no urządzenie wspaniałe, to jest super wykończone, jest tutaj ekstra hiper. I ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tylko na co to komu? Do czego? Co ty tym zrobisz? Tak jakby, no co, odpalisz Photoshop, Photoshop to już się stanie magiczny, a tak naprawdę pomijam fakt, że on jest na razie mocno ograniczony.
Ale to jest
tak?
Wycieranie sobie ryja po prostu. Przepraszam, wiesz, ale to jest wycieranie sobie mordy. Jakiś pikselmator, jakieś inne protezy, cholera wie po kiego grzyba to komu. Przecież to jest prosta sprawa, potrzebujesz tego po prostu, żeby mieć możliwość używać narzędzi takich, jakich używałeś, bo my już nie żyjemy w czasach epoki kamienia łupanego, gdzie do Photoshopa albo do laptopa jesteś w stanie wprowadzić coś przełomowego. Ludzie pracują na tym, co jest i jest dobrze. W sensie naprawdę,
tak, dokładnie.
Dobrze.
Nie trzeba wymyślać koła na nowo. Wiecie, jaki jest najlepszy patent? Że powiedzmy, że jakieś tam 10% faktycznie może używać do, nie wiem, ale myślałem sobie nawet o takich użytkownikach typu, co piszą. Dużo piszą, notują, chodzą na spotkania, marketingowcy, tak?
Weźmy. Oni no, forward, klasyczny forward manager, no.
No. Tego też tak nie sprowadzaj, bo czasami chodzi też o jakieś mock-upowanie, jakieś nawet takie rzeczy bym powiedział, ale dobra. Marketingowcy. To też trzeba ogarnąć, trzeba się skontaktować, zmailować i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, musisz mieć wygodną klawiaturę do pisania. No przecież nie będziesz pisał na ekranowej. Ta klawiatura wcale wygodna jakaś tam specjalnie pewnie nie jest. Nie używałem, nie będę się wypowiadał, ale z recenzji widzę, że ona nie ma startu do klawiatur Maca, z MacBooka, nie ma startu do klawiatury z
Dobra, ale
Face'a,
to jest jeszcze inna rozmowa, stary. W sensie jeszcze inna rozmowa, no nie?
Możesz znaczy, ja próbuję znaleźć to kreatywne zastosowanie.
No to ja ci poczekaj, no bo ja
iPada.
Wiem, mógłbyś zmierzać do tego, że na przykład... bo kiedyś argumentem było to, że nie otworzysz sobie dwóch okienek albo trzech, na przykład notatnika, strony internetowej, e-maila. Teraz jest tak, że zrobisz sobie split view i na to postawisz sobie jeszcze trzecie okienko, no nie?
No.
Tylko po kiego grzyba, skoro na MacBooku nawet 12-calowym będzie ci wygodniej? Bo masz interfejs komputerowy. Więc jakby nie masz żadnych dotykowych, no sorry, ale mail w wersji iPad... No nie wiem, czy on wygląda lepiej, czy gorzej, ale dla mnie na MacBooku po prostu to działa lepiej. No, nie próbuję, bo my chyba za bardzo próbujemy zrozumieć, wiesz? Jakby za bardzo próbujemy zrozumieć to chore jakieś w ogóle podejście do tych tabletów, próbujemy znaleźć jakieś zainteresowanie, próbujemy, ale to się w pewnym momencie rozum kończy.
Nie, nie, bo ja rozumiem, że powiedzmy, że jakaś tam era post-PC to ma być taka, żebyśmy dobrze zrozumieli, że teraz dużo więcej rzeczy możesz zrobić na telefonie, 70% podstawowych rzeczy zrobisz. Nie wiem, kupisz bilet, wiesz, wyślesz przelew i tak dalej, ale co z tego, jeżeli ja w aplikacji mBanku dalej zawsze zderzę się ostatecznie z limitem wysokości przelewu, co mi się ostatnio zdarzyło, i nie mogłem zrobić przelewu, bo nie przypilnowałem tego, bo domyślnie w wersji telefonicznej jest niż, bo system zakłada, że to jest mniej bezpieczna aplikacja, no mam takie wrażenie. I przez to limit był mniejszy, ja tego nie weryfikowałem i musiałem od koleżanki pożyczyć, a pojechałem z samym telefonem, musiałem odpożyczać komputer, co, z
ale
czym nie
czułem się
pewnie.
Ale można zmienić limity w aplikacji.
Ale właśnie nie mogłem znaleźć nigdzie, gdzie tam w aplikacji jest możliwość zmiany limitu w samej aplikacji.
No dobra, ale to jest akurat już łatwe. Kiedyś było trudniejsze.
No dobrze. Ja na przykład, nie wszystkie aplikacje mają taką funkcję, od razu ci mówię, nie wszystkie bankowe mają funkcję zmiany limitu bezpośrednio w aplikacji. Zresztą
no dobra, uważam, ale zmierzasz do tego, że jesteś że tak naprawdę iPad w porównaniu do twojego telefonu nie daje ci nic nowego pod kątem realizacji
tak,
tego
dokładnie.
Typu codziennych aktywności.
Poza większym ekranem, tak. A dalej są to rzeczy ograniczone, bo komplet generalnie rzeczy jestem w stanie zrobić na systemie desktopowym. Mhm. I taki bullshit... Ja rozumiem, mówię, jako post-PC te najważniejsze funkcje, albo ważne, przydatne rzeczy, zrobić zdjęcie, kupić bilet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, zrobić na telefonie, czy na iPadzie. Ale iPad niczym się nie różni od tak naprawdę od telefonu. Od większe... Wiecie o co chodzi, jakby jest trochę aplikacji, ale tak naprawdę to jest dla mnie budowanie rzeczy na siłę. Mac OS to Mac OS, ja bym został przy Mac OS-ie, nie rozumiem tego wciskania i moim zdaniem dalej będę podtrzymywał tą tezę, że ceny, iPad z ceną zaczyna się od 3799, tak? Ten nowy Pro.
No to chyba coś takiego.
A MacBook Air od 5999? To w ogóle są różne ten, dla mnie ten blok cenowy na dzień dobry powoduje, że tak, kupię iPada. A wiecie, ja podejrzewam, że w 90% przypadków te iPady na końcu wylądują jako narzędzie do oglądania Netflixa.
Ale to jest właśnie ciekawe, powiem szczerze. Chcę, nie mogę się doczekać tego, jak będziemy w marcu nagrywać dalej, albo w styczniu, albo w lutym, chyba w lutym. Wydaje mi się, że w lutym będą wyniki za kwartał świąteczny.
No tak.
I ja się zastanawiam, czy naprawdę żyjemy na świecie, w którym niezależnie już od nacji, chodzi mi o narodowość, ludzie są po prostu debilami i uwierzą w tą narrację post-PC. Czy jest nadzieja na to, że jednak Apple'owi te wyniki tego iPada jeszcze bardziej spadną? Bo trzeba zwrócić uwagę na to, że w poprzednim kwartale spadły.
One spadną jak sprzedaż.
Szczerze życzę sobie, ja nie życzę tego Apple'owi, ja życzę tego sobie, żeby im spadły. Dlatego, że jest wtedy szansa na to, że będziesz miał iPada z macOS-em. Tylko, że z drugiej strony, czy ja chcę mieć iPada z macOS-em? Czy ja chcę mieć iPada, który będzie miał procesor serii Y, który będzie miał, nie wiem, 1,2 GHz, nawet na 4 rdzeniach, i będzie miał 8 giga RAMu, 128 SSD i będzie kosztował 6 tysięcy, czy ja wolę sobie na przykład za 4 tysiące kupić Surface'a? Ja nie wiem, może się zakochałem w tym Surface'ie, gadam o nim od miesiąca, ale...
No gadasz, nie więcej niż my, co tak. Nie, Damian?
Ale no. Dla mnie to jest po prostu... Jakby, ja wydaje mi się, że tu nie ma nadziei, no. No bo nawet, nie wiem, co, jakby, nie wiem, wydaje mi się, że tu nie ma nadziei, że... To, albo
ale
to
tak,
pieprznie,
nie ma nadziei,
albo
dokładnie.
Żyjemy w jakimś alternatywnym
rzeczywistości. Halina to jebnie, no. Bo i Apple na siłę przepycha, teraz robią jeszcze lepszy, nowocześniejszy. Tylko jeżeli traktujemy to jako... To jest jak z Apple Watchem, mam wrażenie. Oni też próbowali to przepchnąć jako produkt taki, wiecie, premium, luxury i tak dalej. Ale dość szybko się z tego wycofali i zrozumieli, że tu chodzi o sprzęt taki, powiedzmy, sportowy do codziennego użytku, tak? Że powiadomienia i tak dalej. I to faktycznie jest jakaś nisza, w której ma to sens. Razem z opaskami tymi sportowymi okazało się, to są produkty udane. Ale z iPadem dalej cisną, po prostu ja mam wrażenie, że oni powinni stanąć, powiedzieć sobie, dobra, to taki ekran dodamy podpórkę, jak w Surface Go na przykład. I niech to sobie będzie domowe urządzenie właśnie tylko do konsumpcji treści. Niech ma zajebisty ekran. No bo musi mieć ten dobry ekran, niech sobie odpala Full HD czy 4K w HBO Go, niech współpracują, na przykład mogliby współpracować z dostawcami treści tego typu, skupić się na multimediach, a nie, oni cisną pracę kreatywną. Ja tego w ogóle nie rozumiem, a do tego odwalają. Ja wam powiem jedną rzecz jeszcze, która mnie śmieszy w całej tej sytuacji. Kwestia portów. No muszę to powiedzieć, jak słyszę o ekosystemie
nie, no to jest w ogóle...
i teraz widzę tak, że Bartek, kupiliśmy Beatsy, tak? I teraz tam jest, są dwa kable, i żadnego z tych kabli nie podepniesz do iPada.
Znaczy, nowego, dobra, nie będziesz podpinał bitsów na kablu do iPada. To jakby, nie o tym, moim zdaniem to nie jest
dlaczego
do końca...
Nie?
Poczekaj, bo jakby ty masz, ty mądrze myślisz, tylko trochę inaczej powinieneś. Chodzi o to, że wyobraź sobie typowego użytkownika sprzętów Apple'a. MacBook, iPhone, iPad, Beatsy.
No.
Potrzebujesz mieć w tym momencie 3 ładowarki. Czyli potrzebujesz mieć tyle samo ładowarek, ile potrzebowałeś mieć, gdy był MagSafe, gdy było 30-pinowe złącze, i gdy miałeś normalne... Nie, nawet więcej potrzebujesz ładowarek, bo kiedyś przynajmniej nie miałeś tych bezprzewodowych słuchawek, tylko miałeś przewodowe, więc musiałeś ich ładować. Nie, masz no panowie... 3 różne porty w 4 urządzeniach.
Dokładnie. W ogóle, wiesz, tu słuchawkowe, tu teraz USB-C się pojawiło. Pytanie brzmi, a z ciekawości, ja was z tego rozliczę w przyszłym roku.
Rozlicz nas.
Czy w najnowszym, w kolejnym iPhone'ie będzie złącze USB-C? Proszę waszą opinię. Tak, nie?
Tak.
Okej, okay. Damian powiedział tak, oficjalnie. W 159 odcinku Damian mówi, że będzie USB-C.
Ja nie mam żadnego pojęcia.
Ale to strzel, jak czujesz? I to ja powiem ci pierwszy, ja myślę, że nie, nie będzie.
No właśnie mi się też tak wydaje.
Myślę, że nie będzie i teraz uważamy, to będzie...
W sensie, jak widzę to, powiem ci tak szczerze, ja bym jeszcze powiedział, że będzie, no nie? Ale jak kupiłem te Beatsy i się zorientowałem, że w nich jest micro USB w 2018 roku, a kupiłem nowe słuchawki z salonu i oni to dalej sprzedają i nie zrobili aktualizacji, to ja nie wiem. Ja się nie zdziwię, jak za rok w iPhone'ie będzie MagSafe, kurde.
A bo będzie... Wersja retro z 30-pinowym złączem, jolo.
Dokładnie. Nie, ale to mi wiele pokazuje, jakby w braku spójności, jak też słyszę o ekosystemie, to sobie myślę o ekosystemie dongli.
Ja ci powiem tak szczerze, mówisz o tej konsumpcji treści.
No.
3 lata temu korzystałem z Della XPS 15, który miał ekran od ramki do ramki. Mhm. I ja nie wiem, czemu zwykły Kowalski miałby wybrać takiego iPada versus takiego Della.
Bo iPad to Prestige, Lance, Bounce i...
Dokładnie, to cały czas marka i w pewnym momencie to, co mówimy, tu zostanie przekroczona granica śmieszności w kwestii cen i tak dalej, jakby pchania pewnych rzeczy i zostaną na polu bitwy tylko ci... Nie mówię, że Apple się kończy, już skończmy z tym, ale
nie,
jakby...
No
nie o to chodzi, jakby... Ale to po prostu jest śmieszne i nawet w kontekście tych składennych ekranów Samsunga, nawet patrząc do tyłu, to ja tu czuję jakiś rozwój, w sensie... Ja nie wiem, czy to jest dobre do końca.
Ale niech ten telefon z Samsunga kosztuje, nie wiem, 5-6 klocków.
On na początku będzie tylko po to tak drogo wyceniany, bo to będzie tak naprawdę pierwszy sprzęt, wiesz, dla fanów. Oni chcą to sobie z tego rozwinąć deal. Natomiast w przypadku całej tej ery post-PC, tego ciśnięcia przez Apple tego, dla mnie to jest po prostu jakiś... Nie, no po prostu to się nie, tak nie trzyma kupy
Go,
dla mnie.
Bo Surface Go to jest urządzenie post-PC, no nie?
Tak, zgadzam się.
A nie jakiś iPad Pro, no i ja nie wiem, ile możemy jeszcze o tym rozmawiać, w sensie takim, że ja mógłbym godzinami, bo jakby ja mam niesamowitą po prostu, w sensie ja jestem, powiem ci tak, no kupiłem sobie tego MacBooka, tak? Ten komputer działa jak marzenie. Ja jestem bardzo szczęśliwym użytkownikiem tego komputera, naprawdę.
Dokładnie, jest bo to jest
świetny.
Porządny system stacjonarny.
I dlaczego po tym, jak kupiłem ten komputer, dlaczego po tym, jak kupiłem ten komputer, ci panowie wątpliwego intelektu musieli zrobić kolejny raz to samo, no nie? W sensie takim, że... I to nie jakby... Bo kolejny raz to samo, to można powiedzieć, że jestem naiwny. Ale ja naiwny nie jestem. Po prostu tak, że musieli jakby do kwadratu podnieść to, co zrobili rok temu. Rok temu był iPad Pro 10 cali, który kosztował jakieś absurdalne pieniądze i było twierdzone, że to jest iPad Pro, ale obok tego jeszcze trochę się opamiętali i wypuścili normalnego iPada, który był taki dla plebsu. Dla elitarnego plebsu. A w tym roku jest tak, że już nawet tej podstawowej wersji nie odświeżyli. Tylko po prostu zrobili tą nową... Zresztą ja nie wiem, jaki to jest portfel, no tak szczerze. Jakby fajnie, okej, okay, ja mam
nie
to
wiem,
szczęście...
Nie wiem, dla kogo przede wszystkim.
Chodzi mi o to, że...
Nie wiem, dla kogo i po co. Ale to jest jakby ten... Myślę, że do tego i tak nie przejdziemy i nie ma co tutaj jakby... Ten panowie, jest godzina 18 i ja myślę, że to jest najwyższy czas, żeby kończyć.
Tak.
I od razu nasi drodzy słuchacze, w tym tygodniu miał się jeszcze pojawić temat cały duży blok ze słuchawkami. Tu się pojawią, nie wiem, Beatsy, pojawią się, Boże, słuchawki OnePlus Balec i tak dalej, i tak dalej. Ale się nie pojawi w tym tygodniu, bo
tak.
Się nie wyrobimy.
Ja chcę jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć. W tym wszystkim, jak te ceny tak rosną, to można by sobie pomyśleć, bo jakby fajnie, że masz to szczęście, czy ja mam to szczęście, że możemy sobie pozwolić na sprzęt jakiś taki lepszy, tak? Że nas po prostu na to stać. Ale jeżeli kogoś nie stać na te absurdy, to nie znaczy, bo taka narracja jest, że to jest normalne. to jest kija wafla, to nie jest normalne. To telefon powinien kosztować na maksa flagowy, taki wypasiony, nie wiem, 3,5 koła, tak? Komputer, laptop, który działa, pamiętajmy o tym, kiedyś dobrego laptopa, już takiego w miarę sensownego, mógłbyś kupić za 3000 zł. Albo minimalnie powyżej, tak? Do 3,5,
do 4. Ale dalej możesz tak kupić.
Ale chodzi mi o to, że... No dobrze, ja nie mówię, że nie. Ja chcę tylko powiedzieć, że to dalej tak jest. I że mam nadzieję, że nasi słuchacze
nie dajmy się zwariować,
ulegać tym narracjom, bo to jest po prostu, no... To jest masakra.
Panowie, i tym pozytywnym akcentem...
Nie, tak, to jest bardzo pozytywny. Nie stać się na iPada, nic to nic złego. To oni są chorzy, nie ty.
Dokładnie. Dokładnie, o dokładnie.
Robisz wszystko jak trzeba, powaleni. Pracujesz bardzo dobrze, nie stać się na iPad za 4 koła, to nic złego, naprawdę. To znaczy, że jesteś po prostu normalnym człowiekiem, jeszcze jesteś w stanie się opanować i nie weźmiesz chwilówki po to, żeby sobie to kupić.
To jest w ogóle szczyt. No. Właśnie sobie pomyślałem, że Damiana kolega chociaż dobrze używa go?
iPada? Podoba
mu się? No.
A to nie wiem, bo dzisiaj generalnie przyniósł i cały dzień dziś siedział w internecie, przeglądał internet i każdy go macał i w ogóle każdemu pokazywał.
Przeglądał
tak?
Internet, bo to jest...
A swoją drogą kupił iPhone'a XR niebieskiego w komplecie.
XR.
A żeby było ciekawiej, przechodził z pierwszego iPada Pro małego i z iPhone'a 6S.
Jak ci się podoba XR?
Te ramki są nieakceptowalne, wyglądają jak jakiś kaszalot.
Ale dobra, to bardzo sobie podpytaj go, no nie, czy do końca miesiąca teraz będzie coś jadł, czy iPad only?
iPad only, tak, bardzo mi się podoba. Dobra, panowie, tak kończymy. Słyszymy się za tydzień, gdzie na pewno skupimy się trochę na słuchawkach. Do usłyszenia, na razie, cześć.
Siema.
Pa, siemanko.